Zapraszam Was dzisiaj do posłuchania rozmowy z Marcinem Maseckim. Jego nazwisko już od lat kojarzy się z kinem Pawła Pawlikowskiego, także z tym filmem najnowszym, Ojczyzna. Z Cannes Paweł Pawlikowski przywozi nagrodę za najlepszą reżyserię. A ja rozmawiam z Marcinem o muzyce w filmie tym i wcześniejszych. A te ścieżki u Pawlikowskiego, chociaż bez wątpienia jedne z najciekawszych w ostatnich latach w naszym kinie, są jednak bardzo nieoczywiste. Słuchacie podcastu Score and the City. W Wielkim Mieście oczywiście jesteśmy, w Warszawie. Do kogo należy Score, o tym za chwilę. Ale z nieco mniejszego miasta, czyli z Cannes, dochodzą do nas wiadomości o nowym filmie Pawła Pawlikowskiego z muzyką mojego dzisiejszego gościa, którym jest Marcin Masecki. Cześć.
Dzień dobry.
Muszę cię zapytać na początku, jak przyjęto was w Cannes, bo byłeś tam też razem z ekipą Pawła Pawlikowskiego i filmu Ojczyzna.
Duże emocje, oczywiście po prostu sam fakt bycia w głównym konkursie to jest już tak dużo. Paweł oczywiście jest żyjącą legendą i no film jest przepiękny i niesamowity i oczywiście nie jestem obiektywny, ale bardzo przeżyłem ten film w tym momencie właśnie w pierwszej premiery do wypełnionego po brzegi teatru. No więc przyjęty został tak, jak wydaje mi się, że...
No piszą pięknie.
Tak, tak. Wydaje mi się, że może trochę mniej euforycznie niż Zimna wojna, tak jak pamiętam. Natomiast Zimna wojna, bo jest dużo podobieństw i oczywiście będziemy je porównywać. Zimna wojna była troszkę może przystępniejszym filmem, bo jednak było tam love story, a tutaj nie ma. Tutaj jest trochę wyższy próg wejścia w ten film, ale film jest niezwykle inteligentny i niezwykle precyzyjnie skrojony i jest arcydziełem.
To jest opowieść o podróży noblisty Tomasza Manna i jego córki przez zrujnowane Niemcy. A Paweł Pawlikowski mówił w Cannes, że to jest też film bardziej intensywny emocjonalnie i formalnie niż wcześniejsze projekty. I czy muzyka w związku z tym również gdzieś tam musiała wyjść poza tę estetykę, którą kojarzymy z waszej współpracy wcześniej, chociażby z Zimnej wojny?
No ja muszę wyklarować tutaj, że nie jestem autorem ścieżki dźwiękowej. Muzyka została wymyślona przez Pawła Pawlikowskiego i to są rozmaite oryginalne nagrania. Ja zrobiłem kilka opracowań, kilka aranży i jedną taką interpretację. Tej muzyki jest stosunkowo mało. Jak wracał rzeczywiście Tomasz Mann do Europy w 1949 roku i jest przyjmowany przez i zachodnie, i wschodnie Niemcy, no to są bankiety powitalne. I w tych bankietach jest... W tym bankiecie pierwszym jest zespół, który gra z tyłu.
Jest najpierw, ty tam jesteś też.
Jest kwartet smyczkowy najpierw, który gra jakiegoś Mozarta, a potem jest zespół jazzowy, który ja prowadzę rzeczywiście. Śpiewa Joanna Kulik i my wykonujemy popularne wtedy szlagiery niemieckie jazzowe. Natomiast to się wszystko dzieje w tle i ważniejsza jest akcja. Ważniejsze jest to, co się dzieje z przodu. Eryka, córka Tomasza Manna, no tam są pełne napięcia sceny. Więc jestem autorem tego i jestem też autorem ostatniej interpretacji chorału organowego Jana Sebastiana Bacha. W końcowej scenie Tomasz Mann z córką przystają w kościółku i no nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale tam jest rzeczywiście organista, który gra, testuje organy i to jest moja interpretacja i taka fantazja na temat chorału Bacha.
Ale wszystkie twoje, wiesz, wcześniejsze podróże muzyczne i pasje i zainteresowania się odnajdują w tej współpracy z Pawłem Pawlikowskim. Pewnie. Dla niego z kolei uważam, ogromne znaczenie ma muzyka wewnątrzkadrowa. Ogromne, dlatego ty tam jesteś.
Tak, no tak samo było przy Zimnej Wojnie i tak samo jest tutaj. Jestem rzeczywiście, no bardzo się lubimy, mamy, zresztą jesteśmy tutaj sąsiadami i mamy dobrą chemię, się rozumiemy. Paweł bardzo dobrze, bardzo się zna na muzyce, czuje muzykę, wie czego chce, wie czego potrzebuje, a ja jestem dobrym adresem do tych jego akurat potrzeb. Więc dobrze się tutaj dopełniamy.
Są reżyserzy, którzy dzisiaj właśnie mówią mniej muzyki swoim kompozytorom. Niestety są też tacy, którzy mówią dużo muzyki. Uderzmy od pierwszej sekundy.
Dlaczego niestety?
Dlaczego? Bo uważam, że muzyki powinno być, powtarzam za komedą, raczej mniej niż więcej. A jak byście się w ogóle znaleźli ze sobą? Bo to też jest dla mnie bardzo ciekawe, jak się takie pary artystyczne, a jesteś. Tak.
Poznaliśmy się właśnie przy okazji Zimnej Wojny. Oni szukali wraz z produkcją, rozważali pianistę jako protagonistę właśnie. Tę rolę, którą ostatecznie zagrał Tomasz Kot. Myśleli o różnych pianistach w celu właśnie, Paweł chciał mieć wiarygodność, chciał mieć po prostu prawdziwego pianistę i sceny, w których on gra, żeby to było bardzo wiarygodne, więc ja byłem jednym z pianistów, którzy byli sprawdzani. No i pamiętam właśnie, że ten pierwszy telefon był dość oszałamiający, bo właśnie był telefon dzień dobry, tu produkcja nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, czy byłby pan zainteresowany zagraniem głównej roli? Więc było to... No ja nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Dobrze, ale no, ja mówię, że nie jestem aktorem. Niech się pan nie martwi, Paweł ma doświadczenie z...
Nie aktorami.
Z amatorami, więc czy jest pan otwarty na spotkanie? Okej. Okay. I zaprosiłem go do swojej pracowni, nie tej, po drugiej stronie rzeki, też piwnica. I spotkanie przebiegło bardzo, bardzo sympatycznie i profesjonalnie. Byliśmy na pan. Czy zna pan, opowiedział mi film w 10 minut, potem czy zna pan piosenkę Dwa serduszka, cztery oczy? No znam. Może pan zagrać? Mogę. Proszę. Mogę nagrać? Proszę. A może pan zagrać taką jazzową wersję? No w sumie mogę. A mogę nagrać? Proszę. Świetnie, dziękuję. No i potem przy wyjściu jeszcze Paweł mnie poprosił, czy mógłbym coś opowiedzieć o tym, jak się poznałem ze swoją żoną i zaczął to kręcić, jak odpowiadałem. Więc był to ten moment castingu, bo póki byłem przy fortepianie, to wszystko było świetnie. Ale okazało się potem, że tego castingu nie przeszedłem, więc zadzwonił telefon dwa dni później, że jednak dziękujemy za główną rolę, ale zapraszamy do funkcji właśnie kompozytora, aranżera. Więc trochę odetchnąłem z ulgą. Oczywiście już teraz nie, ale przez jakiś czas myślałem, co by było, gdyby. Ciekaw, jak gdyby, co by się wtedy stało, jakby się potoczyła moja ścieżka, jaką bym wtedy miał relację z Pawłem. Bo grałbym poniekąd jego ojca, nie? Więc to by było na pewno trudne. Widziałem, że z Tomaszem Kotem to była... To nie była łatwa relacja. Właśnie...
Mimo, iż jest profesjonalnym aktorem.
No właśnie, więc co do ja, to mógłbym tam się rozkleić kompletnie. No, w każdym razie nie doszło do tego, ale się zakolegowaliśmy bardzo właśnie na kanwie muzycznej. Potem jeszcze pomiędzy Zimną Wojną a tym filmem zrobiliśmy taki krótki film, który jest filmem Małgosi Beli, jego żony, pod tytułem Muse. I to jest film muzyczny, 6-minutowy, bez dialogów, tylko moja gra na pianinie, nakręcony na hydrze w pięknym studio niedaleko ich domu.
A lubisz być w takich rodzinach w ogóle? Bo Paweł Pawlikowski zbudował sobie rodzinę swoją filmową.
No, to tak, w sensie nie...
Czy to da jakieś poczucie bezpieczeństwa?
Nie, chyba. No, rodzina, wiesz co, no znam, w sensie znam Pawła, właśnie jego żonę, Małgosię. Znam ich dzieci, więc jak gdyby może jakoś to sąsiedztwo jest takie, że się często tutaj przecinamy.
Myślałam bardziej artystycznie, ale to też jest...
Artystycznie nie nazwałbym tego tak.
Mówią czasem kompozytorzy o pracy z reżyserami, że to jest tak, bez względu na to, jaka jest ich rola, bo twoja jest taka bardzo specyficzna, że najciekawsze dzieje się wtedy, kiedy przestajemy rozmawiać o muzyce w filmie, czy w ogóle o filmie, tylko o innych rzeczach. Czy między wami takie rozmowy się pojawiają? I następne jeszcze pytanie, zadawałam to pytanie wszystkim teraz kompozytorom na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, gdzie się też przecięliśmy. Co tworzy, co lepi dobrego muzyka? poza muzyką. I różne piękne rzeczy opowiedzieli mi ludzie, na przykład o tym, jak pracują rękami.
No wiesz co, nie mamy jakiegoś takiego alternatywnego hobby, typu, że chodzimy na wyścigi konne razem albo tam sadzimy w ogródku. Więc takich nie mamy. Jesteśmy też różni o pokolenie, więc Paweł jest dla mnie pewnym wzorem artysty i człowieka, i mężczyzny. Więc mamy ociera się o taką relację, ale też ta relacja, wiesz co, nie jest aż tak bliska, żebym szukał
wspólnych
takich odpowiedzi.
Czasu.
No, nie spędziliśmy razem ze sobą dużo czasu milcząc, wiesz, żeby wyłapać te połączenia. Ja po prostu bardzo szanuję jego głos, jego sposób pracy, jego iskrę i on też szanuje moją. Właśnie bardziej jest to przyjaźń jednak artystyczna.
Bardzo to jest ciekawe, co mówisz, bo widzisz, ja dziennikarsko odbieram na przykład to, że tam wiesz, siedzicie, tak jak Agnieszka Holland pracuje z kompozytorami, że siedzi miesiąc z nimi w jednym domu. Wiesz,
no, więc tak może być. Tutaj akurat tego nie ma.
Dopytuję z ciekawości. Dobrze, a teraz o tym tworzeniu się artysty. Co dla ciebie pozamuzycznego jest ważne dla twojej muzyki? I czy są takie rzeczy w twoim życiu?
Muzyka jest pewnym sposobem komunikowania, wiesz, komunikowania emocji. Więc jest jakimś odbiciem wszystkiego, co się dzieje w życiu. Też nie mam takiego bezpośredniego czegoś, że wiesz, że jak lepię garnki z gliny, to potem jak gdyby przychodzą do mnie pomysły. Chociaż nie mam. Bieganie, czyli aktywność fizyczna, czyli, ale też szczególnie jak... jak biegam, to rytm, jest kilka rytmów nakładających się na siebie, czyli są kroki, jest praca serca i oddychanie. I te trzy pulsy i pewna monotonia i tego zjawiska w tym takim tańcu, jakim jest bieg, który też jest bez sensu trochę, bo nigdzie nie biegniesz w sumie. I też to, co się pewnie po prostu na poziomie fizjologicznym, chemicznym dzieje w organizmie. To wszystko razem powoduje, że jest to bardzo inspirujący dla mnie moment. Jak już biegnę tam po 10 minucie, jak już się zaczyna wchodzić w ten trans, to bardzo często przychodzą do mnie, wiesz, otwierają się jakieś drzwiczki. I zresztą od lat przygotowuję się i będziemy to robić w końcu do projektu pod tytułem Muzyka do biegania, gdzie będziemy na scenie grać z zespołem, a w widowni zamiast krzeseł będą bieżnie. I po prostu te 100 osób będzie biegło na bieżniach do muzyki.
Co? Zacznę biegać. Po prostu daj znać.
Coś pomiędzy, jakoś mi się zawsze to podobało, taka fanaberia, ale coś pomiędzy, wiesz, nie wiadomo, czy to jest koncert, czy performance, czy siłownia, czy jakieś przełamanie różnych... Ale to rzeczywiście to ciekawe, bo nie miałem odpowiedzi na początku, jak zadałeś pytanie, ale rzeczywiście ten element jest takim bezpośrednim bodźcem dla mnie. Natomiast wracam do początku odpowiedzi, czyli po prostu wszystko też. To jest może mniej ciekawe tutaj jak gdyby do rozmawiania o tym, ale jednak dla mnie muzyka jest odbiciem, wiesz, odbiciem wszystkich doświadczeń i wszystkiego, co się dzieje i też jest fascynującym, w drugą stronę to działa, jest fascynującym nauczycielem. Często poprzez to, co tworzę, poprzez to, co gram, dowiaduję się czegoś, wiesz, o sobie. Jest to zwrotka w drugą stronę, nie? Czyli moja muzyka podświadomie komunikuje mi różne rzeczy o mnie, o moim życiu, o tym, co się dzieje, o tym, jaki jestem.
No właśnie, bardzo jestem ciekawa takich odpowiedzi i też drążę i pytam, nawet jak pierwsze, nie ma pierwszych skojarzeń, bo usłyszałam wiele pięknych spraw od Kasi Gawlik na przykład, która teraz dostała kompozytorki, między innymi Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej z Jurkiem Rogiem, może się znacie. Ona powiedziała, że jak robi, lepi i wypala swoją okarynę, to jest coś, takie doświadczenie zupełnie inne. Też sensualne. I o to też chciałam zapytać, o ten dotyk klawiatury. Jaki był najbardziej niezwykły fortepian czy instrument w ogóle, jakiego dotykałeś, na jakim grałeś i co o tej wyjątkowości świadczyło? Co tam było pod tymi palcami?
Słuchaj, mam to szczęście, że klawiatura, obsługuje bardzo różne instrumenty, różne mechanizmy, czyli klawiatura obsługuje fortepian, ale obsługuje też klawesyn, klawikord, szpinet, organy.
Szpinet, czyli mały klawesyn.
Tak, albo wirginał jeszcze inny. Tak, czyli rodzina klawesynów, szarpanych instrumentów. Organy, akordeon. Więc wszystkie te instrumenty dotykam i wszystkie je lubię i wszystkie mają swój czar i swoje możliwości i swoje opowieści. No kiedyś pamiętam takim bardzo magicznym doznaniem było poznanie instrumentu, jakim jest klawikord, czego nie byłem do końca świadomy, bo klawikord to jest instrument, który był ważny powiedzmy w Europie od, nie wiem, XVI, XVII, XVIII wiek. Domowy instrument, bardzo cichy i wtedy właśnie publicznym instrumentem był klawesyn, który
dawał moc.
Który i tak jest strasznie cichy w porównaniu jak gdyby z dzisiejszymi decybelami, ale jednak jest to szarpany instrument. Mechanizm jest taki, że klawisz uruchamia dźwignię z piórkiem, która zahacza o strunę, czyli jak gdyby szarpie ją. A klawikord jest mniejszy i w klawikordzie jest prostsza dźwignia i na końcu klawisza, że tak powiem, tej dźwigni jest tangent metalowy, który dotyka strunę. Więc dotknięcie jest znacznie cichsze, jak można sobie wyobrazić, niż szarpnięcie. I ja trochę to wiedziałem z lekcji historii muzyki tam ze szkoły średniej, ale wtedy to mało nas to wszystko obchodziło, co się działo w renesansie i w baroku. Mnie przynajmniej. Natomiast potem, jak byłem na studiach w Bostonie, to natknąłem się na plakat Boston Clavichord Society, Stowarzyszenie Bostońskich Klawikordzistów. I udałem się na recital zaciekawiony i to było doświadczenie, którego się nie mogłem spodziewać kompletnie. Ten klawikord jest instrumentem, właśnie to wygląda jak keyboard, tylko drewniany.
I stary.
I jest limit na koncert, to było w kapliczce malutkiej i limit na ten koncert był 30 osób, ja byłem jedną z ostatnich, no bo to jest tak ciche, nie ma sensu jakby, więc wszyscy muszą być bliziutko naokoło tego instrumentu w kole i jak gdyby nie można, jak jesteś dalej niż 3 metry od tego instrumentu, to nie ma to sensu. I pamiętam, że Peter Sykes, prezydent Towarzystwa Klawikordowego, wielka, masywna postać, który wtedy akurat też grał, przywitał nas wszystkich i zaznaczył dla nowo przybyłych, przypominam, że pomiędzy utworami nie klaszczemy, tylko machamy programem. Po to, żeby po prostu uszy jednak muszą wykonać pewną adaptację do tego poziomu decybeli. To się dzieje przez tam minutę, dwie się przestrajamy do tego. I potem aplauzem byśmy się znowu musieli... Znowu byłoby to za głośne względem tego, co się działo. Więc to w ogóle kompletnie jakoś nie byłem na to przygotowany. Peter grał utwory, które znałem, niektóre, a których nie, ale tam były takie standardowe bachy rozmaite, ale nigdy nie słyszałem tego granego w ten sposób. Potem podszedłem do niego po koncercie. On mi bardzo miło z jego strony umożliwił przychodzenie do jego kolekcji instrumentów, która była w piwnicy pod kościołem i tam ileś tam razy przyszedłem, tam miał z 50 różnych właśnie starych klawiatur, między innymi też pianoforte z czasów Mozarta z klawiaturą pedałową, tak jak organy, jak gdyby fortepian pedał nożny i różne dziwne instrumenty, dzięki którym odkryłem muzykę klasyczną na nowo. Ale jeszcze na chwilę wrócę do klawikordu, tylko potem trochę też grałem na tym instrumencie i zbudowałem własny. I magia też jest taka, że jak to wytłumaczyć, że ponieważ ten tangent od dołu dotyka strunę, to można też trochę mocniej nacisnąć klawisz i wtedy on ją jak gdyby naciąga trochę, tak jak na gitarze. Więc można wpływać na wysokość dźwięku, co jest niezwykle ekspresyjnym narzędziem, nieobecnym w innych instrumentach klawiszowych.
No właśnie, bo to jest w ogóle nie...
Można robić vibrato, tak zwany bebung, czyli można nacisnąć ten dźwięk szybko się kończy, tak jak spróbowałem teraz pokazać, bo nie ma... No te struny są bardzo pod małym napięciem i to wszystko jest bardzo wątłe, ale w ramach tej cichości i intymności tego instrumentu jest on niezwykle ekspresyjny i też sensualny, bo pod palcem się czuje, tak jak fortepian, no to jest uderzenie młoteczka o strunę i od razu ten młoteczek się odbija od struny, więc jest to instrument perkusyjny. tak ten klawikord to jest instrument dotykany i czuć pod palcem, jak wibruje struna, więc cały czas jesteśmy w takim bardzo sensualnym, intymnym dotykaniu klawiszy, które wchodzą na głębokość 1,5 mm.
Niesamowite to jest, rzeczywiście aż mam ochotę pójść właśnie na taki koncert, wiesz, z wykładem, żeby mi ktoś opowiedział, jak to się wszystko odbywa. Gdybyśmy może wiedzieli takie rzeczy, nie odchodzilibyśmy my Polacy od muzyki klasycznej tak, wiesz, jak odchodzimy, bo 4% społeczeństwa chodzi do filharmonii, do sal koncertowych.
No,
w zeszłym roku. A czemu ty odszedłeś od muzyki klasycznej po to, by odkryć ją na nowo potem, jak powiedziałeś?
Ja, znaczy, odszedłem w sensie...
Edukacyjnie,
jak skończyłem średnią szkołę muzyczną, to byłem na rozstaju dróg trochę, skończyłem ją na dwóch wydziałach, klasycznym i jazzowym, i miałem rozmowę z dyrektorem moim, moją panią profesor i moimi rodzicami właśnie, bo byłem w sumie pół na pół, nie? Czy dalej studia jazzowe, czy studia klasyczne. I ostatecznie byłem już wtedy, taką decyzję podjąłem, bo byłem już bardziej jednak zaangażowany w muzykę rozrywkową, miałem swoje zespoły, miałem na koncie jakieś tam już płyty nawet wtedy, jak kończyłem szkołę, więc byłem bardziej w tym świecie, a wiesz, jak się ma 18 lat, się kończy średnią szkołę i chcesz robić karierę klasyczną, to już musisz mieć 10 nagród na różnych konkursach, przeglądach, wiesz, lokalnych, coś tam. A ja dość wcześnie skręciłem w kluby jazzowe. Więc po prostu pojechałem na studia do Bostonu, do szkoły muzyki, co prawda to się nazywa College of Contemporary Music, czyli współczesnej muzyki, no ale jak sama zauważyłaś, 96% współczesnej muzyki to nie jest muzyka klasyczna, więc głównie była to muzyka po prostu nieklasyczna. Nie europejska klasyczna, bardzo dużo różnych muzyk tam studiowałem, ale trochę jak gdyby ten nurt akademicki, klasyczny na chwilę odstawiłem.
W swojej działalności ty się fascynujesz różnymi też starymi, że tak powiem, obszarami muzycznymi, bo i starym jazzem, i przedwojenną piosenką, oczywiście muzyka klasyczna też tutaj jest. Czy ten dawny muzyczny język jest dzisiaj może właśnie częścią nowoczesnego języka, niż właśnie jakaś pogoń za nowościami? Dlaczego ciebie przeszłość interesuje? Też przeszłość krajów, z którymi byłeś blisko.
No, szukam tego. W sensie przeszłość nas wszystkich interesuje.
Nie.
Nie? No nawet jeżeli nas nie interesuje, to nas dotyczy po prostu.
A to co innego.
Jesteśmy z niej zrobieni. Ale masz rację. Znam ludzi, którzy patrzą do przodu, a nie do tyłu. I tak samo są napędzeni. Nie? I to, że jesteś zbudowany z czegoś, nie oznacza, że trzeba to badać.
Albo poświęcać w ogóle temu czas.
Bo to po prostu jest.
Tak,
nie?
Dla mnie przeszłość jest ogromnie ważna, ale miałam taką ostatnio zawodową styczność z człowiekiem, który...
Nie.
Zostawmy, to już było.
To już było, dokładnie. No, nie, no, i, w, no i tu jest, wiesz, i tu jest czar i siła, nie? Bo wydaje mi się, że fajnie wiedzieć, skąd pochodzimy i dlaczego. To jest jakieś takie fascynujące, ale też oczywiście można w tym ugrzęznąć po prostu i można w tym siedzieć za długo i zapomnieć o teraźniejszości i o przyszłości, w którą też trzeba inwestować. Więc nie znam proporcji idealnych. Chyba najlepiej po prostu po trochu wszystkiego. Trochę przeszłości, trochę teraźniejszości i trochę przyszłości. No wiesz co, ja mam osobiście, wydaje mi się, że jest to połączone spoglądanie do... No bo to też nie jest cała moja kariera. To jest, powiedziałbym, od założenia jazz bandu z Jankiem Młynarskim, czyli to było, nie wiem, jakieś 8 lat temu mniej więcej. No wtedy zafascynowała nas razem archeologia kulturowo-narodowa, jak gdyby przyjrzenie się temu, co się działo w latach 20., 30. muzycznie, dlaczego to się działo i czym to jest dzisiaj dla nas. Bo nie mieliśmy jasnej odpowiedzi na to pytanie. Bo to wojna przerwała, druga wojna światowa przerwała pewien rozwój kulturowy w Polsce. Więc mieliśmy taką potrzebę po prostu badawczą, jak gdyby przyjrzenia się temu i zobaczenia, co to dla nas dzisiaj znaczy. Czy to jest historia, czy możemy tego używać dzisiaj, czy te piosenki są tym samym, co w Stanach Zjednoczonych standardy jazzowe, prawda? Bo dla muzyków jazzowych w Stanach utwór Summertime George'a Gershwina nie jest muzyką przedwojenną, chociaż został napisany.
Jest kanonem.
Jest kanonem, tak. Więc myśmy właśnie trochę, to był taki eksperyment dla nas, czy to jest nasz kanon, czy to jest nasza Biblia, czy możemy się do tego odnosić, czy to jest jakaś zakurzona, wiesz, właśnie półka wysoka. Więc jeden powód był taki tożsamościowy, właśnie muzyczny dla nas.
A odpowiedzieliście sobie na to pytanie?
Nie. Najfajniejsze są pytania, odpowiedzi są nudne. Znaczy oczywiście w pewnym sensie tak, w pewnym sensie czuliśmy, że poprzez ten ruch, jakim było założenie tego zespołu i poprzez nasze podejście i poprzez to, w jaki sposób wykonywaliśmy tę muzykę, w jaki sposób ja aranżowałem te piosenki, nie zależało nam na rekonstrukcji, tylko właśnie na przedłużeniu, na przeniesieniu przeszłości w przyszłość. Ale nie wiem, wiesz, no tak, w pewnym sensie teraz jesteśmy u progu, też pracujemy cały czas z PWM-em, chcemy wydać książkę pod tytułem Polskie Standardy Jazzowe, właśnie gdzie byłaby taki odnośnik do tego dla kolejnych pokoleń. Widziałem zresztą, że zauważyliśmy to z Jankiem, że w pewnym momencie młodsi muzycy zaczęli odnosić się do tych piosenek i grać je na jamach, na swoich nieformalnych wydarzeniach. Zamiast Summertime grali Sam nie wiem, co się ze mną stało. Więc gdzieś tam to się wydarzyło w jakimś stopniu, ale taki był bodziec do spojrzenia wstecz. Wiesz, do próby zdefiniowania naszego dziedzictwa. A potem drugi, bo teraz mam zespół Boleros, który też nawiązuje trochę do tamtego czasu i to jest bardziej osobiste. Ja mam, spędziłem dzieciństwo w Kolumbii, ale tak naprawdę to jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, że moi dziadkowie się poznali w Buenos Aires, oboje będąc Polakami podczas II wojny światowej. I mój dziadek był żydowskiego pochodzenia, nazwisko Meiselman. I jak poznał moją babcię w Buenos Aires, to wzięli ślub i wrócili ze zmienionym nazwiskiem Masecki. I to jest pewien fakt, o którym się dowiedziałem stosunkowo niedawno. I pamiętam, że moja babcia była pianistką wspaniałą i uczyła mnie gry na fortepianie, a po lekcjach tutaj niedaleko na Mokotowie Warszawskim. Dwa razy w tygodniu do niej chodziłem przez parę lat, uczyła mnie Chopina, a po lekcjach dziadek siadał do fortepianu i grał tanga, czyli muzykę jego młodości, ich romansu i tak dalej. I wtedy to jakoś nie robiło na mnie zbyt dużego wrażenia. Miałem 10 lat, 13 lat. Ale teraz to do mnie dotarło z opóźnieniem i więc jak gdyby jest to granie muzyki latynoamerykańskiej z okresu mojego dziadka jest pewną po prostu moją osobistą z nim rozmową.
Chcąc, nie chcąc, jesteś w tej przeszłości, będąc jednocześnie w teraźniejszości i planując przyszłość z książką o polskich standardach jazzowych. Bardzo jestem ciekawa, co tam będzie, bo wydaje mi się, że w Polsce bardzo, bardzo brakuje kanonu popularnej muzyki.
No tak, była ta wojna nieszczęsna i potem był PRL, który miał swoją agendę i swoje normy i swoje rzeczywistości i jazz powojenny kontrował te lata 20-30 i już wzorował się na muzyce amerykańskiej jako muzyce wolności i był o czymś innym. Jak gdyby nie było wtedy warunków dla kolejnych pokoleń do tego, żeby ciągnąć dalej to dziedzictwo lat 20-30, tak jak to było w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych muzycy bebopowi jak gdyby nie odcinali się od Louisa Armstronga i no, tam była większa ciągłość.
A jaka była ta muzyka polska lat 20., 30., twoimi uszami, że tak powiem, usłyszana? Co tam takiego jest frapującego dla ciebie?
Ona była raczkująca.
Raczkująca jazzowo?
Nie no, ona była właśnie tworząca się, czyli nasza też, ponieważ byliśmy nowym państwem, chociaż też starą kulturą, ale też wielokulturowym narodem, więc były różne, więc mamy tę mieszankę muzyki amerykańskiej, bo oczywiście jazz jest muzyką amerykańską i zapatrzenia w tamtą stronę, ale też mnóstwo wpływów żydowskich, lokalnych, mnóstwo wpływów wschodnich, zachodnich, tutaj się mieszały Niemcy, Rosja, nasza własna właśnie wschodnia wrażliwość, więc to ten amalgamat rodzącej się jakiejś tożsamości muzycznej brzmiał bardzo ciekawie. Ja słyszę przede wszystkim w tamtych czasach potencjał przerwany przez wojnę i to w jakiś sposób chcieliśmy z Jankiem pociągnąć to. Trochę to był taki pomysł, co by było, gdyby nie było wojny, jakby to brzmiało dalej. Z PWM-em to jest format, odpowiednik tak zwanego Real Booka. Jest coś takiego jak The Real Book. Powstało to w Stanach w latach 80. i jest to taka Biblia, w sensie Biblia. Tam jest zbiór najbardziej znanych melodii rozrywkowych.
Songbook, tak? Coś takiego.
Songbook, tak. I tam są różne, ten klucz, w sumie nie wiadomo według jakiego klucza, po prostu trochę jest Broadwaya.
I ten Summertime, i to Summertime.
Tak, no Summertime jest też, ale są różne też, jest karaibska muzyka też, jest trochę po prostu kompozycji wybitnych jazzmenów, więc jest to jakiś taki kanon ponadepokowy trochę, ale jest bardzo konkretny format, taki podręczny, jest dość tanio to jest zrobione w sumie, bo po prostu to było odbijane na ksero, ale jest spirala umożliwiająca łatwe rozłożenie tego na pulpicie. Każdy utwór ma jedną stronę i jest zapisany w postaci tylko prymki, czyli linii melodycznej i cyfrowego oznaczenia akordów, więc jak gdyby jest to bardzo takie transparentne. Nie ma, jest odwrotne to do notacji muzyki klasycznej europejskiej. Nie ma żadnych instrukcji, temp, dynamik, ekspresji, tylko sama melodia i cyferkami, i literkami akordy. I
weź i graj.
I weź i po prostu to graj. No więc ja się na tym uczyłem grać i wydaje mi się, że przydałby się właśnie taki polski odpowiednik.
No właśnie. Ja oczywiście wasze projekty znam, zresztą Janek mi w podcaście już opowiadał lata temu o tym również, natomiast takiego spojrzenia na tamten czas, zwłaszcza, że mamy, to było 100 lat temu dokładnie, nie? No to jest chyba dobry moment. To na koniec chciałam cię jeszcze zapytać filmowo o mnogość twoich ról, bo jesteś i kompozytorem, i pewnie sam też producentem, i improwizatorem, i pianistą, i to się wszystko tam miesza, a może po prostu rola jest jedna. Jestem muzykiem.
No tak, jestem muzykiem. Jestem muzykiem działającym przede wszystkim na styku dwóch tradycji. I to jest, jedna to jest tradycja amerykańska jazzowa, a druga to jest europejska klasyczna. To są języki, które mnie uformowały, które są mi najbliższe. I moja tożsamość wynika z łączenia tych światów. I co ciekawe, one nie zawsze chcą się łączyć, bo one są, przenikają się, ale są też zbudowane na innych fundamentach ideologicznych. Więc napięcie istniejące między światami muzyki afroamerykańskich niewolników i europejskich pracowników dworów i kościołów, w dużym skrócie, jest dzisiaj na tyle dla mnie odczuwalne i interesujące, że to jest mój nurt i w tym płynę i w sumie większość rzeczy, które robię, w jakiś sposób odnoszą się do tych dwóch moich rodziców muzycznych.
No i jesteś jedynym takim muzykiem, który taką rolę filmową wypełnia w polskim kinie, a Paweł Pawlikowski jest jedynym reżyserem, który aż taką uwagę poświęca muzyce wewnątrzkadrowej dzisiaj z tych żyjących twórców. Bardzo dużo, bardzo pięknych i ważnych rzeczy mi powiedziałeś o swojej pracy. No, ten dźwięk nam mówi, że pora przestać.
Jednak jesteśmy w mieście.
Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
Dzięki, wszystkiego dobrego.